Proszę się nie niepokoić, jest godzina 8:57, ale zaczynamy przegląd prasy. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No świetnie, przegląd prasy bardzo mi odpowiada, dlatego że właśnie czytam. Czytam w tej chwili Die Zeit. I co ciekawego znajduję w Die Zeit? W Die Zeit czytam z 24 września, że Donald Trump obiecuje kolejny 1000 żołnierzy do Polski. Oczywiście za tym kryją się też pewnego rodzaju podejrzenia. No dobrze, wzmacnia obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale skąd ich bierze? Czy oni przylecą z USA, czy będą z jakichś innych baz sprowadzani do Polski, czy też może z Niemiec? A przypominam sobie jeszcze nie tak dawno temu, kiedy parę lat temu, kilkanaście może już, bo czas biegnie szybko, kiedy hasło I'm go home, Amerykanie do domu, było w Niemczech bardzo popularne ze strony zwłaszcza uczestników tak zwanych, dziś już prawie zapomnianych, marszy wielkanocnych. To były takie, można powiedzieć, poprzednik LGBT marszy, które polegały na tym, żeby wyrzucić Amerykanów z Europy, bo oni tylko przeszkadzają i przeszkadzają w nawiązaniu dobrych kontaktów ze Związkiem Radzieckim, a później z Rosją i tak dalej. W każdym razie wtedy zlikwidowano wiele baz amerykańskich w Niemczech i to była wielka radość na stronach lewicowej prasy w Niemczech. Wtedy była jeszcze odrobina prasy prawicowej, konserwatywnej, więc to się jakoś w pewnym sensie równoważyły te opinie, ale później oddano głosy ludziom, którzy żyli z tych Amerykanów, sklepikarzom, właścicielom hoteli, restauracji i tak dalej, kiedy się okazało, że te miasteczka, z których Amerykanie odchodzą, pustoszeją. Rynek się zapada, bezrobocie rośnie, a wtedy bezrobocie w Niemczech było dość solidne, więc to był bardzo zły omen. I to zostało po dzień dzisiejszy, skoro lewicowy Witzajt pyta dodatkowych żołnierzy, prezydent Stanów Zjednoczonych być może wycofa z Niemiec. No oczywiście to jest bardzo przykra wiadomość dla Niemiec, mimo że z drugiej strony mówią, że nie istnieje żadne zagrożenie, no więc niby skąd to zakłopotanie, niby dlaczego i po co. No Die Zeit i wszystkie inne gazety rzeczowo piszą o wyniku rozmów Duda-Trump w Nowym Jorku i ograniczają się do podawania liczb. A więc z 4500 do 5500 wzrośnie żołnierzy, wzrośnie prezencja amerykańska w Polsce. To jest oczywiście kropla w morzu w porównaniu z prezencją amerykańską w Niemczech, bo nadal jest w Niemczech 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To jest olbrzymia jednak liczba i niby po co, skoro zarazem niemalże w tym samym zdaniu gazety niemieckie mówią, że przecież nie ma zagrożenia ze strony Rosji. No więc jeżeli nie ma, to o co tutaj chodzi? Tutaj Die Zeit przytacza pytanie dziennikarza i odpowiada, że na pytanie dziennikarza, czy zwiększona obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce stanowi reakcję na wzrost zagrożenia ze strony Rosji, prezydent Trump temu zaprzeczył. No więc mają Niemcy pewien problem z tym, jak to właściwie zakwalifikować. Ale nie sprawy polsko-niemieckie są tematem numer jeden w niemieckich mediach. Superstar Greta jest tematem numer jeden, a mianowicie chodzi o Gretę, która występuje, a to nie jest Greta Garbo oczywiście, chodzi o Gretę ze Szwecji, współczesną Gretę, która występuje na forum ONZ i płacze, że skradziono jej dzieciństwo. To rzeczywiście bardzo smutne, ale co o tym sobie myślą dzieci na przykład w Bangladesz, czy w Indiach, czy w Chinach, które muszą pracować od 9 roku życia w jakichś zakładach i wykonywać jakieś czynności po to, żeby ona mogła między innymi podróżować sobie jachtem do Stanów Zjednoczonych. To oczywiście takich pytań się tutaj nie stawia. Innego rodzaju obawy pojawiają się w Niemczech i one mimo tego całego hałasu klimatycznego, o którym nie będę mówił, no bo przecież o tym wszystkim państwo już wiedzą, państwo to czytają i widzą to z każdego kąta, nadchodzą informacje na ten temat. Jest smutna wiadomość, a mianowicie liczba ludzi, którzy utrzymują się z charytatywnych obiadów, wzrosła w Niemczech, jak powiedziało stowarzyszenie, które prowadzi tego typu działalność w Berlinie, do 1 650 000. Dramatyczny jest wzrost nędzy wśród emerytów, wśród seniorów. On wyniósł 20% w skali roku. Po tych ludziach, którzy od dłuższego czasu pozostają bez pracy, bardzo niskie emerytury są kolejnym powodem, dla którego ludzie udają się, mimo że się tego wstydzą w gruncie rzeczy, na publiczne obiady. Nędza starych pojawia się coraz bardziej na oczach, na ustach wszystkich i to nie uda się zasłonić tego tematem ochrona klimatu i tym, co trzeba zrobić, żeby uratować ludzkość przed tym, że jest cieplej. No ci ludzie może nawet wolą, że jest cieplej, bo mniej wydają na ogrzewanie i będą mniej wydawać w tym sezonie, kiedy cena za ogrzewanie wzrośnie w Niemczech w związku z podatkami, które wzrastają w tym właśnie zakresie. Oczywiście różnego rodzaju instytucje domagają się reform, ale po prostu nie ma czasu na reformy w sytuacji, kiedy klimat jest zagrożony. No przecież nikt nie będzie się zajmował takimi drobiazgami jak nędza ludzka, cierpienie ludzkie w sytuacji, kiedy zagraża nam coś znacznie, znacznie gorszego, a mianowicie lodowce. Lodowce się roztapiają, mimo że właśnie naukowcy ostatnio pokazali pewien lodowiec na Grenlandii, który rośnie, ale cichosza, o tym nie wolno mówić. Czy Niemcy są krajem bogatym? Tak. Niemcy są bogatym krajem, ale nędza jest coraz większa. Ja widzę to nawet tu u siebie w Zgorzelcu, kiedy widzę tych ludzi, którzy darmowymi autobusami jadą z niemieckiego Zgorzelca do polskiego po to, żeby w tych zagranicznych wielkich sieciach handlowych nabyć za niższą cenę artykuły spożywcze, niekoniecznie tej samej jakości. To jest powszechne zjawisko tutaj, bo przecież Niemcy mówi się, że są bogatym krajem, mają dochód, majątek na osobę, gospodarstwo domowe, przepraszam, które wynosi 51 400 euro, to wydaje się bardzo, bardzo dużo. Ale w skali euro w średnim, średnia wynosi 110 000. Oczywiście nie będę mówił tu o Luksemburgu, bo Luksemburg, gospodarstwo domowe w Luksemburgu ma prawie 400 000 euro. To są olbrzymie ilości, nawet można postawić pytanie, a w takich biednych krajach jak Cypr na przykład, jak to wynosi, jak tam wynosi ten dobrobyt w porównaniu z Niemcami, pewnie jest znacznie gorzej. Nie, nie, proszę Państwa. Europejski Bank Centralny podał, że gospodarstwo domowe na Cyprze, na tej wyspie targanej kryzysami i tak dalej, ma majątku 267 tysięcy euro, czyli ile to jest? Ponad 5 razy tyle, ile w Niemczech. No więc co jest z tym niemieckim dobrobytem? Ja w zasadzie uważam, że to szkoda, że Niemcy nie są krajem wielkiego dobrobytu, bo to jest sąsiad w końcu. Ci ludzie przyjeżdżają do Polski, spędzają tu wakacje. Mogliby wydać więcej pieniędzy. Czy wydadzą więcej? Tego nie wiem.
Nie wiem, czy aż taki ton współczucia dla tego braku dobrobytu w Niemczech powinien się pojawić w Poranku Wnet, ale wiem, że ukazała się książka. Tylko nie wiem, czy pan czytał recenzję, a może samą książkę na temat twórcy cudu gospodarczego Niemiec i później kanclerza Niemiec o tym, jaki był wojenny los Ludwika Erharda, który w takim był w aureoli antynazisty, uchodził za człowieka, który przeciwstawiał się III Rzeszy, a teraz okazało się, że z nią bardzo dobrze współpracował i dobrze mu się powodziło, a z jego wiedzy korzystała III Rzesza całymi garściami.
Po wojnie wszyscy byli byliśmy antynazistami. Takie brzmiało hasło. To czytałem gdzieś zresztą w jakiejś książce. Bo u nas nie wolno było głośno mówić. U nas, proszę pana, jak się rozmawiało z nimi, nie można było źle mówić o nazizmie. To było zakazane u nas. Czy pan to rozumie? Bardzo często w rozmowach z różnymi politykami średniego szczebla, z przedsiębiorcami i tak dalej słyszałem tego typu wypowiedzi. Oczywiście Erhard nie jest wyjątkiem. To całe społeczeństwo było upartyjnione. Każdy ma tam odrobinę, jak to się mówi, błota pod obcasem. Czy każdy ma niezbyt czystą kamizelkę. To jest tak samo, jak mówiono, że nie wiedzieliśmy o istnieniu obozów koncentracyjnych. O obozów zagłady też nikt nie istniał. Bo nie wolno było o tym mówić, proszę pana. Wtedy, no jest Deutschland, powiedział mi ktoś, się nie ukazywał. No jest Deutschland, wszyscy chyba wiedzą, którzy się trochę tym interesują. To była taka gadzinówka NRD-owska, wschodnio-niemiecka, taki odpowiednik Trybuny Ludu. Nie chcę porównywać z dzisiaj ukazującymi się tytułami, bo nie wiem, czy stać radio na proces.
Tak?
Halo. Tak, no właśnie na tym skończyłbym moją myśl. To mnie nie dziwi i nie zaskakuje. W końcu obywatel honorowy miasta Gdańska też był w SS.
To prawda. Bardzo to na zakończenie, bo dzisiaj rozmawiamy oczywiście o polityce, ale myślimy o meczu. Nie wiem, czy pan interesuje się siatkówką.
Owszem, siatkówką się interesuję. Tak, oczywiście. Miejmy nadzieję, trzymam kciuki, że to się powiedzie i że będzie dalszy ciąg tych wspaniałych zwycięstw, które 3-0, które do tej pory miały miejsce, i trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszyscy z państwa.
Tak właśnie jest. Jan Bogatko, dziękuję za korespondencję z Niemiec. Na zegarze godzina 9:09, a w takim razie nastrój kibica wytworzymy teraz w nas. W oczekiwaniu na tą godzinę 20:30 mamy połączenie telefoniczne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, lider Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Dziuba jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, ale muszę małe sprostowanie zrobić. Od lutego tego roku nie jestem już szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości. W naszym okręgu jest nim kolega Zbigniew Hoffman, wojewoda wielkopolski.
Ale we władzach wielkopolskich pan jest. Jak kampania wyborcza przebiega w Poznaniu?
Wydaje mi się, że podobnie jak w całej Polsce. To znaczy najbardziej widoczny, przynajmniej z poziomu ulicy, z poziomu takich najbardziej przeciętnych kontaktów, najbardziej widoczny jest Prawo i Sprawiedliwość. A na przykład w Poznaniu to Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej fazie kampanii całkowicie zdominowało tą, no, że tak powiem, wyborczą informację. No w tej chwili pojawiły się już wszystkie komitety w mniejszym lub większym rozmiarze, ale w rzeczywistości materiały wyborcze dominują dwóch komitetów. Tutaj u nas w okręgu wyborczym to jest właśnie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej.
Poznań z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest jednym z najtrudniejszych miast w Polsce, bo tam dominacja...
Nawet można byłoby zaryzykować twierdzenie, że najtrudniejszym. Są trzy duże miasta w Polsce, w których Prawo i Sprawiedliwość dotąd nie odnosiło wyraźnych sukcesów, to jest Gdańsk, Poznań i Warszawa. Są jeszcze inne miasta, gdzie jest sytuacja wahliwa, ale bliższa równowagi. Te trzy właśnie trzeba wymienić w pierwszej kolejności, a Poznań tym wśród tej trójki się różni, że różnica od wielu lat pomiędzy wynikiem Prawa i Sprawiedliwości a Platformy Obywatelskiej jest największa, z korzyścią oczywiście dla Platformy Obywatelskiej. Więc w tym sensie jest to rzeczywiście dla nas okręg wyborczy mało przyjazny.
A skąd to się wzięło?
A ja myślę, że od lat się nad tym zastanawiają socjolodzy. Mówiąc szczerze, nigdzie nie doczytałem się jakiejś hipotezy na ten temat. Ja mam swoją własną, mianowicie według moich obserwacji, a zwłaszcza w poprzedniej kadencji Sejmu jeździłem, można powiedzieć, po całej Polsce, więc miałem okazję zetknąć się z nastrojami w różnych rewirach Polski. W moim przekonaniu takim czynnikiem, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia wyniku wyborczego, jest to, co ja nazywam zakorzenieniem. Jeżeli znaczna część populacji w danym okręgu czuje się, że jest u siebie w domu, że jest tam zakorzeniona od dziesiątków lat, bardzo często od pokoleń, tam jest większy poziom pewności, mniejszy poziom lęku. Natomiast tam, gdzie wymiana populacji następowała dosyć gwałtownie, a Poznań należy do takich miejsc, chociaż często nie jest kojarzony z tym zjawiskiem, tam zachowania są bardzo często konserwatywne w tym sensie zachowawcze, że nie ma tej odwagi postawienia na nowe, lepsze rozwiązania, bo zawsze nowe kojarzy się z jakimś ryzykiem, a ten brak zakorzenienia właśnie ze względu na ten poziom lęku wyższy powoduje, że jest mniejsza ta chęć postawienia na nowe rozwiązanie. I ja to sobie tak tłumaczę, nie mam zielonego pojęcia, czy ta hipoteza ma jakiś sens, to naprawdę trzeba byłoby socjologów o to zapytać.
A w takim razie w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość chce to zmienić? Czy ma jakieś instrumenty?
Moim zdaniem tylko dwa czynniki na to wpływają. Po pierwsze, trzeba cierpliwie wykonywać pracę polityczną, czyli tą programową w istocie. Po drugie, wielkie znaczenie dla wyborów, które tutaj są dokonywane, ma niekoniecznie to, co na miejscu się robi, tylko to, jaką politykę formacja prowadzi w kraju. Że to jest taki czynnik, który może przekonać wyborców i mam nadzieję, że po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, po tej wielkiej modernizacji w krótkim okresie czasu, jaką Prawo i Sprawiedliwość w naszym kraju wprowadziło, właśnie ta tendencja czy ta ostrożność związana z wyborem Prawa i Sprawiedliwości tutaj się zmieni, będzie ten poziom ostrożności znacznie mniejszy. I zresztą takie są prognozy, że wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach będzie znacząco lepszy niż poprzednio. Ja przypomnę, bo pewnie słuchacze tego nie śledzą tak dokładnie, że przez całe kolejne lata poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach tutaj było rzędu 20-22%. W ostatnich wyborach jest lepiej, 24-25%. Teraz według prognoz powtarzalnych już od kilku miesięcy wynik będzie znowu lepszy w granicach 30%, więc ta ofensywna polityka Prawa i Sprawiedliwości nakierowana na interesy obywateli, nakierowana na interesy naszej wspólnoty, na poprawianie wspólnoty państwowej, na poprawianie kondycji naszej wspólnoty państwowej spowoduje z pewnością ogromnie zmianę, znaczy nie wiem czy ogromną, ale zmianę w nastawieniu do naszej formacji politycznej i wynik na pewno będzie dobry, ale w każdym razie lepszy niż do tej pory. Ale czy to się przełoży na większą liczbę mandatów? Przypomnę, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość na 10 mandatów w naszym okręgu tutaj poznańskim, obejmującym miasto Poznań i powiat poznański, ma 3 mandaty. Czy to się więc przełoży na większą liczbę mandatów? No to jest niejasne w tej chwili.
I to zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
I to ja dziękuję za zainteresowanie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Tadeusz Dziuba, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, był gościem Poranka Wnet. I tak Poranek Wnet kończymy, bo studio Wilno już czeka. Agata Antoniewicz jest gotowa do tego, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się w Wilnie. Poranek zrealizował Dariusz Konkol, wydawcą był Jan Oleński, a jeszcze jedno zaproszenie. Tomasz Wybranowski dzisiaj ma swój wieczór autorski, pisze wiersze. Tomik wierszy nazywa się tytuł Zaklinator. To spotkanie w Domu Księgarza w Warszawie na Starym Mieście zacznie się o godzinie 19:00. O 20:30 mecz Polska-Słowenia, a my za chwilę połączymy się ze studiem w Wilnie. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia, a szczególnie miłego wieczoru z reprezentacją Polski w siatkówce.